Na Wyspy Zielonego Przylądka zabiera nas dziś Kamila Kowalewska, pilotka, przewodniczka wycieczek. Skoro jesteśmy przy przyrodzie, przy naturze, pani Kamilo, to proszę powiedzieć, jak bardzo zróżnicowane są Wyspy Zielonego Przylądka? Bardziej podobne do siebie, czy jednak zupełnie zróżnicowane?
Ja kiedyś uknąłam taki termin, że to jest 10 wysp, 10 światów. Może nie aż dokładnie 10 zupełnie innych, ale wyspy się różnią i ze względu na pochodzenie geologiczne, i ze względu na swoją historię, bo były w różnych wiekach też zasiedlane, no i ze względu na przyrodę i na ludzi, którzy mieszkają, bo pomiędzy niektórymi częściami archipelagu ci ludzie się różnią, mimo że jakbyśmy wzięli teren wszystkich wysp razem, to będzie tak naprawdę mniej więcej obszar połowy województwa opolskiego, czyli najmniejszego województwa w Polsce, a różnorodność jest ogromna. I zacznijmy może od tej geologicznej. Mamy najbardziej po stronie wschodniej, najbliżej Senegalu, mamy trzy wyspy wspomniane już, Sal i Boavista oraz wyspę Mayo. I to są wyspy najstarsze, które po prostu już ze względu na swoją historię geologiczną, one są praktycznie płaskie i tam jest największy wpływ wiatrów z nad Sahary, które przynoszą tam też piasek, nieraz są też burze piaskowe, no i ten klimat jest tam najbardziej suchy. Mamy z kolei też wyspy, które są górzyste, są na nich pofałdowane pasma górskie, jak wyspa Santiago, czyli wyspa, która została jako pierwsza zasiedlona przez Portugalczyków już w XV wieku i gdzie do tej pory znajduje się stolica, czyli Praia. Innymi takimi wyspami jest wyspa Saint-Antoine czy wyspa Saint-Nicolas, które są bardzo górzyste i w tych dolinach, które znajdują się już troszeczkę wyżej, tam gdzie ta woda nam, jeśli się pojawia, gdzieś nam tam troszeczkę zostaje w przyrodzie, to tam faktycznie uprawia się rośliny, owoce, warzywa i te niektóre miejsca potrafią być bardzo zielone. Ale najbardziej zieloną wyspą archipelagu jest wyspa Brava, położona najbardziej z kolei na południowym zachodzie i ona faktycznie po porze deszczowej, tam jest taka elektryzująca zieleń. Jak tam dotarłam w zeszłym roku po porze deszczowej, to no nie mogłam się napatrzeć. Zwana też wyspą kwiatów, bardzo dużo właśnie roślinności, ale bardziej pagórkowata niż faktycznie nie ma tam wysokich szczytów. Wysoki szczyt z kolei jest obok, na wyspie Fogo. Fogo znaczy wulkan. Zresztą wszystkie wyspy są wulkaniczne, ale na wyspie Fogo mamy faktyczny istny wulkan, czyli najwyższy szczyt archipelagu, który nazywa się Pico do Fogo i ma 2829 metrów i jest takim ogromnym, stożkowatym wulkanem, widocznym nawet z innych wysp, widocznym z większości miejsc na wyspie Fogo. I jest wulkanem aktywnym. Ostatni raz pod koniec 2014 była tam dosyć potężna erupcja. I jest wulkanem też, na który można wejść. Ja to zawsze wszystkim polecam, bo to jest świetne doświadczenie. Więc to przede wszystkim, jeśli chodzi o tą sferę geograficzno-geologiczną, ale mamy też archipelag, można podzielić też inaczej na wyspy Barlavento, czyli północne, i Sotavento, czyli południowe. I na tych południowych, bo mamy na wyspach język krolski i on na tych dwóch częściach archipelagu dosyć mocno się różni. On jeszcze, każda wyspa ma swój wariant i czasami jest tak, że osoba na przykład z wyspy Santiago będzie miała bardzo dużo problemów, żeby się porozumieć ze sobą z wyspy Saint-Antoine. Co może nam się wydawać, no tak, niby taki mały archipelag, a jednak różnice są ogromne. No i też widzimy zupełnie inne wpływy na wyspie Santiago, które były zasiedlane na samym początku, które Portugalczycy od razu uczynili centrum handlu niewolnikami, a na przykład Mindelo, czyli miastem Cezary Wory, które zaczęło się tworzyć dopiero w XIX wieku i mamy tam z kolei bardzo duże wpływy europejskie, nie tylko Portugalczyków, ale też Francuzów czy Anglików, więc też zupełnie różna historia, więc bardzo mały archipelag, ale bardzo różnorodny.
No właśnie, nieduży archipelag, raptem 500 000 czy nieco więcej mieszkańców, a tak duże zróżnicowanie. O ten język i o wpływy dopytam, bo z jednej strony europejskie kolonizatorskie wpływy, a z drugiej strony Afryka. I tak zastanawiam się, co przeważa jednak.
Portugalczycy twierdzili, że jak dotarli na wyspy, to wyspy były niezamieszkane. Nie można tego w 100% potwierdzić, bo być może tam ktoś dopływał na wyspy już prawdopodobnie wcześniej z kontynentu afrykańskiego, ale to Portugalczycy jako pierwsi podjęli decyzję, żeby wyspy zasiedlić. I kiedy stwierdzili, że potrzebują rąk do pracy, to zaczęli sprowadzać mieszkańców z wybrzeża, tego zachodniego wybrzeża Afryki, tam gdzie obecnie znajduje się Gwinea, Gwinea-Bissau, Senegal czy na przykład Sierra Leone. I sprowadzali mieszkańców stamtąd i kiedy już mieli wystarczającą liczbę osób do pracy dla siebie, to właśnie tak jak mówił, już wspomniałam, to rozpoczęli ten okropny proceder handlu niewolnikami. To było takie pierwsze miejsce, skąd ten handel był prowadzony i gdzie na przykład dopływali na przykład Hiszpanie, którzy później brali tych niewolników do pracy na przykład gdzieś w Ameryce Środkowej, ale sami Portugalczycy też z nich korzystali, chociażby w Brazylii. Ale z drugiej strony sami na przykład, bo to głównie trafiali przynajmniej na początku portugalscy mężczyźni na wyspy, wiązali się może też bardziej siłowo z lokalnymi kobietami i tak dało to gdzieś podwaliny tych lokalnych mieszkańców. Ale tu mówię o Portugalczykach, ale już wspomniałam, na innych wyspach byli Anglicy, byli Francuzi. Kiedy w Mindelo był ogromny port przeładunkowy, tam trafiali też inni, trafiali Holendrzy. Na wyspy trafili Żydzi, kiedy w XV wieku zostali wygnani z Półwyspu Iberyjskiego. Bardzo dużo różnych nacji, też Hindusi czy Arabowie handlujący, w dużo mniejszym stopniu, ale też się gdzieś na wyspach pojawiali, więc mieszkańcy wysp są taką mieszanką tych wszystkich gości, którzy byli na wyspach. I to też jest niesamowita mieszanka, bo odcieni skóry tam zobaczymy bardzo dużo, od takiego, który się niewiele różni od naszej, do bardzo ciemnego, ale większość osób będzie miała przynajmniej jakąś część europejskich rysów twarzy, takich bardziej podobnych do naszych niż takich, które gdzieś widzimy bardziej na kontynencie afrykańskim. No i na przykład spotkamy też osoby z niebieskimi oczami, z zielonymi, z takimi karmelowymi, takimi jasnymi, czego byśmy się zupełnie nie spodziewali, albo na przykład nawet z blond włosami, które wiem, że są z jednej strony od słońca, ale przez to, że gdzieś tam te geny są wymieszane, to tak to wygląda. Więc to też jest ta, no jest, tutaj mamy kolejną tą niesamowitą mieszankę i różnorodność na wyspach.
Brzmi to naprawdę ciekawie. Sporo takich historii zdradza pani na swojej stronie internetowej, choć zdaje się, że nowa też powstaje. Możemy już zaanonsować?
Tak, jak najbardziej. Jestem na etapie już od pewnego czasu tworzenia strony takiego portalu, który będzie dedykowany tylko Wyspom Zielonego Przylądka. Adres możecie sobie państwo już zapisać, to jest wyspyzielonegoprzylądka.info. I tam będą znajdowały się przede wszystkim na samym początku informacje praktyczne dla osób, które chcą wyjechać na wyspy, ale później też będę poszerzać stronę o informacje dotyczące kultury, zwyczajów, tradycji i różnych ciekawostek związanych z mieszkańcami, bo im więcej bywam na wyspach, im więcej czytam, tym więcej się dowiaduję i mamy naprawdę bardzo wiele różnych ciekawych wątków powiązanych z wyspami. Na przykład kto by się spodziewał, że Madonna w jakiś sposób jest powiązana z Wyspami Zielonego Przylądka, a jest.
W jaki sposób Madonna jest związana z Wyspami Zielonego Przylądka, to zdradzimy w drugiej części naszej audycji po 14:00.